Witam serdecznie, mówi do Was Remol, a to jest kolejny odcinek podcastu Parkurowym Okiem. Parkurowym Okiem, czyli okiem trasera, czyli osoby, która ćwiczy parkur, będę Wam starał się przedstawiać świat, jaki jest widziany okiem właśnie takiej osoby, która ćwiczy parkur. W tym odcinku chciałbym trochę zgłębić się w temat historii parkur, tego jak to się narodziło, skąd się to wzięło, kto wymyślił, ponieważ tutaj w komentarzach pojawiało się taka dyskusja, że parkour to nie jest koniecznie sztuka, że to jest bardziej takie latanie w szerokich gaciach i skakanie przez ławki i tak dalej. No oczywiście można to tak odbierać, ponieważ to widzi oko w pierwszej kolejności. Śmiesznych młodych ludzi, którzy skaczą sobie je po mieście jak małpy. No można to tak określić. Jednak jeżeli się w to zgłębić, jeżeli by się zapoznać lepiej z parkour, to wychodzi na to, że to jednak ma coś wspólnego z sztuką. A to, że tego nie widać, no to jest konsekwencja tego, że parkour wychodzi jakby z podziemia. Poza tym, no nie ma co ukrywać, jest to na pewno bardzo fajne dla oka, dlatego też jest często wykorzystywany przez jakieś media, przez reklamodawców, przez filmowców. Jest to bardzo często promowane, ponieważ jest to fajne, no po prostu fajnie to wygląda. I jako, że to fajnie wygląda, w zasadzie na tym się kończy, że fajnie wygląda i tyle. Przeciętny laik już sobie nie próbuje zadać pytania, co to tak naprawdę jest i na czym to polega. Dlatego też chciałbym trochę cofnąć się w czasie, przedstawić Wam historię, genezę tego, jak powstał parkour i wytłumaczyć, dlaczego parkour, przynajmniej w swoich założeniach, był sztuką. No więc, jak wspominałem w pierwszym odcinku, tym pilotażowym, za twórcę parkour uważa się Francuza, który nosi imię David Bell. Znacie go na pewno z 13 dzielnicy, jeżeli oglądaliście ten film. Jeżeli nie, to polecam. Także jego uważa się za założyciela, jakby protoplastę parkour, który wymyślił to wszystko. Jednak czy to jest takie prawdziwe stwierdzenie? Aby to zweryfikować, warto cofnąć się jeszcze trochę wstecz do takich czasów, gdzie żył pewien taki francuski oficer Georges Hébert. Nie wiem, czy dobrze wymawiam te francuskie imienia, nie umiem ich dobrze wymówić. No więc w każdym razie, Georges Hébert, czy jak tam się go zwie, jest twórcą takiego programu treningowego, metody naturalnej, czy takiej metody rozwijania ciała. Ono nazywa się obecnie hebertyzm, ale najczęściej się spotyka jako metoda naturalna treningu. O co w niej chodzi? W wielkim skrócie jest to taka forma wychowania fizycznego, rozwijania siły, zdolności fizycznych, wykluczająca jakąkolwiek rywalizację oraz skupiająca się na naturalnych predyspozycjach, jakie ma człowiek. Naturalne predyspozycje, czyli jest 10 jakby takich rzeczy, które człowiek powinien umieć, a więc to jest tak, przede wszystkim chód, potem jest trochę szybciej, czyli bieg i z truchtem, chodzenie na czworaka, wspinaczka, skoki, balansowanie, równowaga, przenoszenie ciężarów, rzucanie, walka i pływanie. To są taka grupa 10 czynności, które człowiek kiedyś musiał umieć, żeby przetrwać. To były podstawy i jeżeli chciał się być silnym człowiekiem, to trzeba było to wszystko umieć robić i najlepiej umieć robić dobrze. I to jest właśnie taka metoda naturalna, która zakłada, że to wszystko ćwiczy się najlepiej w warunkach naturalnych. Ta właśnie metoda naturalna, czy też hebertyzm, bardzo zafascynowała Raymonda Bella, czyli ojca Davida Bella. Raymond Bell to był człowiek, który walczył na wojnach, nie pamiętam w tym momencie jakich. Odeślę w komentarzu do źródła, które świetnie opisuje. Źródło, czyli praca licencjacka Filipka, czyli Filip Stachowiak, to jest taka bardzo uznana w polskim światku parkurowym osoba, która wiele dobrego zrobiła. No, w każdym razie. Raymond Bell bardzo się zafascynował tą metodą naturalną i postanowił promować ją. No, po prostu promować ją. I zaszczepił też to w swoim synu, którym był David Bell właśnie, który, no, kochał to, co robi ojciec i chciał naśladować go, być tak dobry jak on. I w pewnym momencie zaczął ćwiczyć po prostu na mieście, ponieważ gdzieś mieszkali w Lis, więc nie miał bardzo warunków naturalnych, więc ćwiczył w warunkach urbanistycznych bardziej. Oczywiście nie ćwiczył on sam, on miał ze sobą swoją grupę znajomych, przyjaciół, z którymi ćwiczyli razem. To była taka grupa, która nazywa się Yamakasi. Polecam, też jest film o tej nazwie, po prostu Yamakasi, Synowie Wiatru ewentualnie. Taki fajny, ciekawy, polecam, można obejrzeć, jeżeli ktoś chce zobaczyć też, na czym polega parkour. No więc tak, no jeżeli chodzi o Yamakasi, no to w pewnym momencie ćwiczyli razem ten parkour. Znaczy najpierw to uznali, że jest to po prostu sztuka przemieszczania się. Tak to nazywali, później dopiero w pewnym momencie zrodził się parkour. To było po rozłamie w grupie, kiedy to, nie pamiętam teraz dokładnie przyczyn, z jakich rozpadła się grupa. W każdym razie chodzi o to, że jakby tych dwóch założycieli tego parkour, czyli David Bell i Sebastian Foucan, ten taki drugi, który potem założył jeszcze inną dyscyplinę, która nazywa się freerun, jeszcze kolejny odłam. No więc oni się wyłamali z tej grupy Yamakasi, ponieważ coś nie byli zgodni ze sobą. Przede wszystkim chodziło o to, że David Bell uważał, że to, co robi ta grupa Yamakasi, nie jest do końca tym, co nauczył go ojciec, ponieważ jego ojciec, Raymond Bell, nauczył go, że to, co on robi, ma być bardzo pragmatyczne, bardzo ma mieć nastawienie takie utylitarne, czyli że ma być, ma to czemuś służyć, ma to jakiś konkretny cel i po to ćwiczy, żeby to robić. Dlatego też pewnie tak bardzo poszedł w stronę ojca, też poszedł w stronę trochę strażaków i służenia ogólnie ludziom. W każdym razie, no nastąpił rozłam, wyklarowała się w pewnym momencie nazwa parkour, która została wylansowana przez Davida Bella. Przez chwilę trzymał to też Sebastian Foucan, jeżeli dobrze pamiętam, ale potem też zboczył, ponieważ stwierdził, że to nie jest to, co czuje David Bell, on tego nie czuje i wymyślił swoją własną jakby sztukę, którą jest freerun. W ogóle nazwa freerunning została wylansowana tak po raz pierwszy chyba w dokumencie Jump London. To był pierwszy taki poważny dokument traktujący o parkour, o freerunningu właśnie. Freerunning to miała być na początku taka nazwa międzynarodowa dla parkour, ponieważ parkour to brzmi tak bardziej z francuska i tam każdy wie, co to oznacza, a freerunning to już takie właśnie oddające bardziej tą sztukę przemieszczania się. Taki freerun, swobodne bieganie. Coś takiego to było w założeniu. No oczywiście później to wyszło szydło z worka, znaczy szydło z worka, nie można tak powiedzieć. Tutaj trochę nadużym, ponieważ chodzi o to, że Sebastian Foucan i David Bell mieli swoje dwie koncepcje na to. Jeden promował się pod nazwą parkour, drugi później przybrał nazwę freerunningu. To się wszystko pomieszało, zalało internety i teraz każdy ma swoją własną nazwę i wali to, co mieli w założeniach ci twórcy, można powiedzieć. Więc teraz mało kto zwraca uwagę na to, czy to jest parkour, czy freerunning, co jedno oznacza, co drugie oznacza. Ogólnie jest bardzo takie, było przynajmniej, takie nastawienie, żeby rozróżniać ten parkour od freerunningu, że właśnie parkour jest taki pragmatyczny, taki użyteczny, a freerunning to jest zabawa. No w tym momencie wraz z rosnącym udziałem mainstreamu pojawia się coraz większy lans i coraz mniej osób zwraca właśnie na takie szczegóły uwagę i po prostu idzie, że tak powiem, nakurwiać salta, mówiąc, że to jest parkour na przykład. No wiele osób się z tym nie zgadza, ale nie ma siły przebicia, więc po prostu ćwiczą sobie samodzielnie pod przykrywką, nie chwaląc się specjalnie tym, co robią, nie nagrywając jakichś tam spektakularnych filmików czy czegoś takiego, tylko po prostu robią swoje, nauczają innych, często po prostu służą ludziom, bo o to przede wszystkim chodzi. Takie motto jest bardzo popularne: być silnym, by być użytecznym. To jest takie motto jakby przewodnie, które jest symbolem parkour. Wtedy też mniej więcej zaczął się taki okres, kiedy parkour wychodził właśnie z podziemia i miało to ze sobą takie niemiłe też konsekwencje. Oczywiście bardzo dobrze, że parkour wychodziło z podziemia, ponieważ wiele osób wiedziało, zaczynało się dowiadywać, co to jest i zaczynało to ćwiczyć. No jednak, jak to zwykle bywa, komercjalizacja, taka, takie wyjście na mainstream nie przynosi wiele dobrego, co udowodniło Urban Free Flow, czyli była taka organizacja, która na początku po prostu zrzeszała takich ludzi, którzy ćwiczą w Anglii. To bodajże było tylko Londyn, a później to się rozrosło na wszędzie. Zgarniali sobie ludzi, ale jednak okazywało się, że wiele osób szybko od tego odchodziło, ponieważ założyciel tego chciał tylko zarabiać. Nie miał nic innego na względzie. Chodziło tylko o to, żeby była kabona, można to tak nazwać, a reszta to na drugi plan czy trzeci schodziła. A coś takiego jak idea parkour to w ogóle, co to jest? Po co się tym przejmować? Dydrdy mały tylko. No więc tak, tego typu podejście zrobiło bardzo wiele niedobrego i stąd właśnie dużo osób przyciągnęło to dużo osób, które po prostu znalazły to, na to sposób tak, żeby się pokazać, a które nie myślą o tym, że to jest jakiś sposób na rozwój samego siebie, że to jest sztuka taka pragmatyczna i dlatego jest teraz taki obraz, jaki mamy. I czy da radę coś z tym zrobić? No da, jest taka organizacja, Urban Free Flow już ponoć chyba w ogóle nie działa. Nie jestem w tym momencie tego w stanie określić, zweryfikować. Ale jest organizacja Parkour Generations, też założona w Wielkiej Brytanii, która zrzesza osoby, które właśnie stoją za tą ideą parkour. To pierwotną, taką wymyśloną jeszcze we Francji w Lis, czyli tej miejscowości, gdzie ćwiczył David Bell i Yamakasi. I oni opracowali kurs taki instruktorski parkour, gdzie razem właśnie ta grupa Parkour Generations i Yamakasi, jako powiedzmy ta grupa, która doskonale wie, czym jest parkour, jakie są jego idee, postanawia dawać takie swoje licencje tym, którzy w jakiś sposób przejdą jakieś ich egzaminy, certyfikacje i tak dalej. I to jest pierwsza taka forma instruktora parkour, która jest w pewien sposób ceniona i nie tylko przez środowisko, ale też jest bardzo ceniona, czy wręcz uznawana przez władze brytyjskie podobno. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, ale na pewno jest tak, że parkour się bardzo rozpowszechnił w Wielkiej Brytanii, że jest to już nie tylko właśnie taka zajawkowa moda dla nastolatków, ale jest to też forma treningowa, którą uskutecznia się w szkołach, która jest obecna przy ćwiczeniach strażaków oraz policjantów. Podobno nawet w Rosji gdzieś tam w ten sposób się resocjalizuje młodzież, więc parkour ma bardzo pozytywny wpływ nie tylko na tych, co chcą się wyszumieć, ale na tych, którzy faktycznie potrzebują tego ruchu, którzy muszą umieć w jakiś sposób sobie radzić z tym, co natrafiają na swojej drodze, na przeszkody. No bo strażak czasami powinien umieć się przebiec przez coś, czy wspiąć gdzieś, tak samo jak wojskowy, policjant i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też twierdzą, że parkour w swoich założeniach jest bardzo pragmatyczny i można go nazwać sztuką. A to, że tego się nie widzi, no to niestety jest wina postępu, no bo jak to inaczej określić? No, jest postęp, jest to widowiskowe, więc się sprzedaje. A sprzedaje się tylko to, co jest fajne, a to takie mniej fajne, nie, to tym się ludzie nie interesują. I dlatego mogą być takie głosy, że parkour to jest tylko po prostu skakanie przez ławki. No oczywiście, tak to dla wielu jest. To czym tym jest po prostu parkour dla wielu. Tym również dla wielu ćwiczących. Ale te osoby, które ćwiczą długi czas, albo te, które po prostu zgłębiły się tak porządnie w to, czym jest parkour, wiedzą, że parkour to nie jest tylko skakanie przez murki i ławki, ale to jest coś więcej. To jest sposób na rozwój samego siebie i nie tylko w sensie fizycznym, ale też również trochę psychicznym. O tym powiem kiedy indziej. Więc drodzy słuchacze, pamiętajcie, że parkour to nie jest tylko zwykłe skakanie, ale to jest coś więcej. I chciałbym, żebyście w kolejnych odcinkach, jak będę to przedstawiał, nastawili się trochę bardziej otwarcie i żebyście spróbowali dostrzec świat w jaki sposób, w taki sposób, w jaki ja na przykład to widzę. Osoba, która no może od nie jest jakimś wzorem do naśladowania, ale od paru lat siedzi w tym parkurze, śledzi i stara się jakoś wpływać na rozwój tego wszystkiego. I po prostu zależy mi na tym i dlatego też nagrywam tę audycję, żeby przekazać wam tę wiedzę. Żebyście wiedzieli, o co w tym chodzi i że to nie jest takie zwykłe hop-siup przez ławeczkę. To jest coś więcej, to jest coś fajniejszego. Przynajmniej tak było na początku i chcę, żeby taki obraz właśnie pozostał, a nie tylko fajne skakanie i robienie salt. Jeżeli ktoś chce zapoznać się jeszcze lepiej z tym, czym jest parkour, jak to się narodziło, to odsyłam, tak jak już mówiłem wcześniej, do pracy licencjackiej Filipa Stachowiaka, znanego w środowisku jako Filipek, który wgłębił się w historię parkour oraz sposób jego postrzegania nie tylko przez osoby jakby poboczne, które są widzami, ale też przez samych traserów, czyli osoby ćwiczące. Link do tej pracy jego jest gdzieś w komentarzu. A w tym momencie to tyle. Ja się z wami żegnam. Dziękuję za odsłuch tym wszystkim, którzy dotrwali. I trzymajcie się. Cześć, pozdrawiam.